radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Klaudia Musiał, specjalistka trychologii, naukowo zajmująca się m.in. onkologią eksperymentalną, chemią medyczną i biologią molekularną, dyrektor naukowa Skinline Clinic, autorka książek Trychologia kosmetologiczna i lekarska oraz rola komórek macierzystych we współczesnej medycynie estetycznej i kosmetologii. Witam Panią, dzień dobry.
Dzień dobry.
Jaką rolę oprócz estetycznej pełnią włosy?
Przede wszystkim musimy zwrócić na to uwagę, że nasze włosy pełnią taką funkcję troszkę i bardzo istotną w ewolucji człowieka. Przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na to, że nasze włosy mają działanie ochronne. Ochronne wobec czynników ekspozomalnych, takich jak na przykład promieniowanie ultrafioletowe, czy na przykład funkcja termoregulacji.
A na przykład, bo rzęsy to też włosy, prawda?
Jasne, oczywiście.
Czyli one też chronią nasze oczy, żeby na przykład nam nie wpadało coś do środka,
Przede wszystkim, oczywiście.
Tak?
Musimy tutaj pamiętać o tym, że nasze rzęsy i brwi mają funkcję ochronną w odniesieniu do na przykład potu.
Mhm. A kiedy u człowieka rozpoczyna się w ogóle rozwój mieszków włosowych? Ludzie to mówią na to czasami też na mieszki włosowe, cebulki, tak? To tak trochę nieprawidłowo, może nie naukowo. Ale czy to się zaczyna już w życiu płodowym? Bo już jak kobieta jest w ciąży, to u dziecka te włosy zaczynają się pojawiać?
Jak najbardziej tak. To jest okres mniej więcej 9 tygodnia życia w okresie płodowym. Oczywiście później te mieszki włosowe stale rozwijają się przez cały okres płodowy.
A jaka jest w ogóle rola mieszka włosowego? To on jest w ogóle najistotniejszy, najważniejszy dla powstawania i wzrostu włosa, czy niekoniecznie? Czy to jest bardziej skomplikowane?
Przede wszystkim jest to bardzo złożony mechanizm. Musimy pamiętać, że na mieszek włosowy musimy patrzeć jak na mini organ. W środowisku naukowym, trychologów, kosmetologów właśnie nazywamy mieszek włosowy mini organem. Tak naprawdę musimy spojrzeć na właśnie funkcję mieszka włosowego z punktu widzenia komórek macierzystych, komórek brodawki włosa, które stale proliferują. W związku z czym...
Co to znaczy
proliferują, stale namnażają się, w związku z czym w momencie proliferacji dochodzi właśnie do wzrostu włosa. I to właśnie ten okres proliferacji włosa, czyli właśnie tych proliferacji komórek, w tym komórek macierzystych, komórek brodawki włosa, właśnie warunkuje nam cykl wzrostu włosów.
Czy zawsze jak są mieszki, to są włosy? Czy może być tak, że na przykład mieszki mogą sobie być gdzieś w skórze głowy, ale włosy mogą nie rosnąć albo na przykład nam wypadać? Czy zawsze problem z wypadaniem, z kondycją włosów wiąże się z kondycją tego mieszka?
Na pewno, jeżeli musimy zwrócić uwagę i chcemy zwrócić uwagę na kondycję włosów, na łysienie, na problem łysienia, no to oczywiście musimy pamiętać o odpowiedniej kondycji naszego mieszka włosowego. Natomiast oczywiście jest możliwość taka, że mamy mieszki włosowe, ale dojdzie na przykład do ich bliznowacenia. W związku z czym, no wtedy już niestety nie dojdzie do cyklu wzrostu włosa, bo oczywiście mamy tkankę zbliznowaciałą, w związku z czym, no niestety nie ma takiej możliwości, aby już walczyć o odrost włosa.
A jak głęboko pod skórą znajdują się mieszki i jak są odżywiane w ogóle? Bo mówiła tutaj Pani o tym, że to jest bardzo ważne, żeby one się, że to są komórki, tak? Czy jako komórki potrzebują odżywiania?
Jak najbardziej tak. Przede wszystkim w zależności też od umiejscowienia danego mieszka włosowego, ale anatomicznie mówi się, przyjmuje się, że to jest około 4 do 9 mm, jeżeli mówimy o położeniu mieszka włosowego. Natomiast oczywiście musimy pamiętać, że nasze mieszki włosowe są odżywiane za pomocą na przykład brodawki włosa. W związku z czym nasza brodawka włosa również jest tak naprawdę odżywiana za pomocą mikrokrążenia, tak? No bo oczywiście patrząc anatomicznie na mieszek włosowy, mamy połączenie za pomocą brodawki włosa, tak kolokwialnie rzecz ujmując, najprościej rzecz ujmując trochę obrazowo, właśnie mamy połączenie brodawki włosa, gdzie mamy również komórki brodawki włosa, razem właśnie z mikrokrążeniem. W związku z czym, jeżeli mamy na przykład wszelkiego rodzaju niedobory, tak, no to oczywiście nasz mieszek włosowy nie jest w prawidłowy sposób odżywiany.
Ta brodawka, o której pani mówi, to gdzie ona jest umiejscowiona? Jak, czy ona jest...
U samej podstawy mieszka włosowego.
Czyli jeszcze niżej, podskórnie tam gdzieś, tak?
Na samej podstawie naszego mieszka włosowego. Kolejno, idąc trochę wyżej, mamy taki obszar wybrzuszenia mieszka włosowego. I właśnie ten obszar wybrzuszenia mieszka włosowego też jest dla nas niezwykle istotne. Tam zlokalizowane są nasze komórki macierzyste mieszka włosowego. Oczywiście możemy mówić o komórkach macierzystych mieszka włosowego w zakresie trychologii samej per se, naprawdę na wielu poziomach, natomiast ograniczając się do całego cyklu wzrostu włosa, to właśnie komórki brodawki włosa u samej podstawy mieszka włosowego i komórki naszego wybrzuszenia mieszka włosowego, czyli komórki macierzyste tam zlokalizowane, są niezwykle istotne. I w momencie, kiedy na przykład dojdzie do zmniejszenia w jakikolwiek sposób aktywności komórek macierzystych właśnie w obszarze wybrzuszenia, niestety może dojść na przykład do indukcji łysienia. Albo zaburzeń cyklu wzrostu włosów.
Czyli rozumiem, że to odżywianie jest bardzo ważne. To, żeby ta brodawka włosa, mieszka, tak, była dobrze odżywiona. I to, rozumiem, się dzieje za pomocą takiego przepływu mikrokrążenia krwi, limfy i tak dalej, tak?
Zgadza się jak najbardziej, tak. Właśnie jeżeli mówimy o odżywieniu mieszka włosowego, musimy na to spojrzeć dwutorowo. Tak jak pani uprzednio wspomniała, u samej podstawy mieszka włosowego, jeżeli mówimy o brodawce włosa, o właśnie pobudzenia krążenia w okolicy brodawki włosa, czy też po prostu włosianej skóry głowy, ale także patrząc na mieszek włosowy, na skórę głowy miejscowo. Tak? No bo to oczywiście również jest istotne, aby w prawidłowy sposób odżywiać i wspierać naszą owłosioną skórę głowy.
A czy wzrost włosa jest ciągły? Przypomina mi się bajka o Rozpuncę, która miała bardzo długie włosy, długi warkocz, ale one mogą te włosy rosnąć w nieskończoność, czy potencjał wzrostowy mieszka może się po prostu wyczerpać i w pewnym momencie włosy przestają po prostu rosnąć?
Musimy pamiętać, że nasz cykl wzrostu włosa jest też kwestią indywidualną. W związku z czym, w zależności od osoby, w zależności od różnych czynników, od genetyki, możemy mówić, że prawidłowy cykl wzrostu włosa trwa od 2 do 5 lat, lub też do 6, w zależności oczywiście od źródeł naukowych i też oczywiście predyspozycji genetycznych.
Czyli po tych 5 latach taki włos po prostu wypadnie, tak?
Oczywiście. On przechodzi w fazę telogenu, czyli w fazę spoczynku, która trwa od 3 do 4 tygodni,
a to jeszcze wrócimy do wypada. Tego. Chodzi mi teraz o to tylko, czy może ten potencjał się wyczerpać? Mogą włosy po prostu w pewnym momencie przestać nam rosnąć? Cebulka po prostu powie: dziękuję bardzo za współpracę, ale już koniec.
Nie. To wszystko jest uwarunkowane też aktywnością komórek macierzystych. I musimy pamiętać, że stare źródła naukowe mówiły nam o tym, że komórki macierzyste, ich aktywność, tak, no bo tak jak już wspomniałam, to właśnie bardzo często komórki macierzyste okolicy wybrzuszenia mieszka włosowego warunkują nam ten cykl wzrostu włosa. W związku z czym kiedyś stare źródła naukowe mówiły nam o tym, że faktycznie komórki macierzyste mogą się w jakiś sposób wyczerpać, czyli najprościej rzecz ujmując, ich aktywność może po prostu się wyczerpać. Nic bardziej mylnego. Mogą zmniejszyć swoją aktywność, ale na pewno nie mogą się wyczerpać.
Wspominała pani tutaj o fazach we wzroście, w etapach wzrostu włosa, życia włosa, można tak powiedzieć. Ile razy, nie wiem, w roku, czy w ogóle w latach powtarza się ten cykl wzrostu włosa i jakie to są etapy?
Przede wszystkim jest to właśnie faza anagenu, czyli faza wzrostu włosa, faza katagenu, no i oczywiście faza telogenu. Tak jak już uprzednio wspomniałam, cykl wzrostu włosa trwa od 2 do 5-6 lat, chyba że mówimy na przykład o brwiach albo rzęsach. No to tutaj możemy to liczyć w miesiącach, ale tak jak wspomniałam, to jest bardzo kwestia indywidualna. Natomiast musimy pamiętać, że tutaj najważniejszym cyklem w cyklu wzrostu włosa jest właśnie faza anagenu, czyli faza wzrostu włosa, która de facto w odniesieniu do pozostałych faz jest fazą najdłuższą, w związku z czym to ona warunkuje nam właśnie cały przebieg cyklu wzrostu włosa. Ciekawe jest również to, że na fazę cyklu wzrostu włosa, jaką jest właśnie faza anagenowa, ma wpływ szereg różnych czynników, na przykład czynniki hormonalne. W związku z czym, kiedy mamy na przykład okres ciąży, no to analogicznie ta faza anagenu tak samo się wydłuża, w związku z czym tutaj estrogeny i wysoki poziom estrogenu analogicznie wydłuża ten cykl wzrostu włosa, w związku z czym bardzo często mówi się, że właśnie kobiety w ciąży mają najpiękniejsze włosy w trakcie swojego całego życia, też najdłuższe, w związku z czym niestety wtedy też już kiedy ten okres ciąży się kończy, no niestety dochodzi do tego powrotu do odpowiedniej fizjologicznej jakby poziomu estrogenów.
I stąd wypadanie na przykład takie gwałtowne, które kobiety po urodzeniu dziecka obserwują często.
Zgadza się, dokładnie tak. Wtedy włosy kobiet przechodzą w fazę telogenu. No i niestety dzieje się tak, że zazwyczaj takim odpowiednim fizjologicznym i taką odpowiednią fizjologiczną ilością wypadania włosów jest około 100 włosów dziennie i to jest absolutna norma. Natomiast w takim przypadku, w przypadku łysienia telogenowego albo właśnie u kobiet, które są kobietami karmiącymi, no niestety dochodzi do utraty włosów na poziomie 300-400 włosów dziennie.
A czy cykl wzrostu, ten, o którym tu pani opowiada nam, przebiega równocześnie dla wszystkich włosów, czy dla wszystkich mieszkańców? Tak? Bo można powiedzieć, znalazłam takie sformułowanie, asynchroniczna produkcja włosów. Co to znaczy? Czy te włosy wszystkie nam nie wypadną jednocześnie?
Zgadza
prawda?
Się.
Bo one są każdy włos może być w innej fazie cyklu, tak?
Zgadza się, dokładnie tak. Asynchronizacja właśnie cyklu mieszków włosowych polega na tym, że nie wszystkie nasze włosy na owłosionej skórze głowy są w tym samym momencie cyklu. I całe szczęście, bo gdyby tak było, no to oczywiście w pewnym momencie nasze wszystkie włosy przeszłyby w fazę spoczynku, czyli w fazę telogenu i stracilibyśmy te włosy na kilka miesięcy. W związku z czym najprościej rzecz ujmując, właśnie ta asynchronizacja właśnie na tym polega. Zazwyczaj nasze włosy na owłosionej skórze głowy znajdują się w 85-95% w fazie anagenu. Ale tak jak wspominałam, to jest fizjologia i to jest kwestia absolutnie indywidualna.
Ta faza anagenu, czyli kiedy włosy wzrastają, mówiła pani, że jest najdłuższa.
Zgadza się.
Czy w tej fazie można jakoś włosy wesprzeć, by komórki tej macierzy produkowały nowy, zdrowszy, mocniejszy włos? Możemy coś zrobić? Co nauka na ten temat wie, co jest udowodnione naukowo?
Przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że na cykl wzrostu włosa i tak jak już wspomniałyśmy, na fazę anagenu, czyli na ten cykl wzrostowy, ma wpływ cały szereg różnych czynników. I są to czynniki ekspozomalne. Czynniki ekspozomalne zewnątrzpochodne i wewnątrzpochodne. I przede wszystkim chciałabym spojrzeć też na zaburzenia fazy anagenu właśnie z na przykład punktu widzenia tego, co wpływa na to, że nie ma odpowiedniego przejścia przez fazę anagenu. Przede wszystkim wszelkiego rodzaju niedobory. Przede wszystkim brakująca ilość odpowiednich mikro i makroelementów.
Najczęściej to których brakuje?
Przede wszystkim cynk. Bardzo często w przypadku zaburzeń chorób tarczycy selen. Przede wszystkim na przykład witaminy z na przykład grupy B, witamina B6, witamina B12, brak odpowiedniego farmakologicznego i funkcjonalnego poziomu witaminy D. Na przykład również nieodpowiedni poziom na przykład żelaza, nieodpowiedni poziom ferytyny. To wszystko to niestety wpływa na przedwczesne przejście włosów w fazę telogenową, czyli właśnie w fazę spoczynku.
Ale jeszcze między tymi dwoma fazami jest faza katagenu. Co to za faza i co się tam dzieje z włosami w trakcie jej trwania? Jak długo ona w ogóle trwa? Bo mówiła pani, że ta pierwsza faza jest najdłuższa, kilka lat nawet. Czy ta równie długa?
Faza katagenu jest najkrótszą fazą w całym cyklu wzrostu włosa, w związku z czym ona może trwać nawet tylko i wyłącznie kilka tygodni i to jest taki moment fizjologiczny dla naszego mieszka włosowego, kiedy po prostu dochodzi do zaprzestania, zahamowania wszelkich podziałów komórkowych. No i kolejno oczywiście z fazy katagenu przechodzimy w fazę telogenu, czyli fazę spoczynku.
Ale jeszcze zanim przejdziemy, tak, to chciałam zapytać, dopytać o tą fazę katagenu. Dlaczego włos nie przechodzi od razu, nie wypada od razu, krótko mówiąc, tak? Tylko jest ta faza zanikania, czyli ta faza katagenu. Jaki jest tego powód, wiadomo?
Musimy pamiętać o tym, że tutaj musimy spojrzeć na cykl wzrostu włosa właśnie z takiego fizjologicznego, biologicznego punktu widzenia. W związku z czym, kiedy spojrzymy bardzo obrazowo na mieszek włosowy, tak? I wspominałam, że mamy fazę cyklu wzrostu włosa, jaką jest anagen. I my widzimy z fizjologicznego punktu widzenia, że komórki macierzy, komórki macierzyste, komórki brodawki włosa przesuwają się w górę w trakcie fazy anagenu, w związku z czym dochodzi do całego pobudzenia cyklu wzrostu włosa.
Czyli wypychają jakby ten stary włos, żeby zrobić miejsce dla nowego, tak?
To właśnie, mówiąc, one, to tak właśnie one indukują cały wzrost włosa. Kolejno przechodzimy w tą fazę katagenu. To jest taka faza wyciszenia, tak? To jest taki moment, kiedy już te komórki przestają proliferować. W związku z czym dlatego ta faza jest najkrótsza. No i kolejno to jest też moment, kiedy zmniejsza się, tak patrząc obrazowo i fizjologicznie, też obraz naszego mieszka włosowego i wtedy przechodzimy syntetycznie do fazy telogenu, więc tak naprawdę to jest nieodzowna część właśnie całego cyklu wzrostu włosa.
A o tej fazie telogenu mówić będziemy w kolejnej części naszej audycji, a ja Państwu przypomnę, że gościem jest doktor nauk medycznych Klaudia Musiał, specjalistka trychologii, naukowo zajmująca się onkologią eksperymentalną, chemią medyczną i biologią molekularną. Zapraszam Państwa teraz na krótką przerwę, po której mówić będziemy o tej właśnie trzeciej fazie w cyklu życia włosa.
Radiowo, naukowo. Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa po przerwie. Moim gościem jest doktor nauk medycznych Klaudia Musiał, specjalistka trychologii, dyrektor naukowa Skinline Clinic. Pani doktor, czym się charakteryzuje ta trzecia faza wzrostu włosa, faza telogenu? Czy włos w tej fazie jest martwy i zawsze wypadnie?
Faza telogenu to jest faza spoczynku. I kiedy włosy już przechodzą do fazy spoczynkowej, czyli fazy telogenowej, mogą, kolokwialnie rzecz ujmując, tkwić w tej fazie od kilku tygodni, bardziej do kilku miesięcy. I w tym momencie to jest taki moment, kiedy też z fizjologicznego punktu widzenia w obrębie naszego mieszka włosowego tworzy się nowy włos. W związku z czym niektóre źródła mówią, że jest to tak zwana martwa faza cyklu wzrostu włosa. Ja nie do końca się z tym zgadzam, bo musimy pamiętać, że martwa jest nasza łodyga włosa, jeżeli chodzi o komórki w obrębie naszego mieszka włosowego, niekoniecznie zgodziłabym się z tym stwierdzeniem.
A jest taka możliwość, że na przykład, bo zastanawiam się, ile z mieszka włosowego jednego może, że tak powiem, być włosów, tak? Czy to jest jeden włos, czy jeden mieszek może produkować, nie wiem, 3-4 włosy? I wtedy mówimy też, że to ma wpływ oczywiście na gęstość tej naszej fryzury, tak? Czyli tego, co ktoś ma na głowie?
Jak najbardziej tak. Tak naprawdę powinniśmy nazwać to też z anatomicznego, fizjologicznego punktu widzenia takim zespołem włosowo-łojowym lub też zespołem mieszkowym. W związku z czym patrząc na zespół mieszkowy, możemy mówić o tym, że z jednego zespołu mieszkowego wyrasta od 1 do 4 włosów, tak fizjologicznie. W momencie, kiedy jest ich więcej, no to już możemy powiedzieć też o swego rodzaju patologii. Tak?
Mhm. Bo czyli bywa nadmiarowo tak, też jest niedobrze.
Też jest niedobrze i bywa tak, że na przykład wyrasta tak od 6 do 8 włosów z jednego zespołu mieszkowego.
A jak wyrasta za mało? Bo rozumiem, że jak wyrasta jeden, to też jest patologicznie, czy niekoniecznie?
To zależy również od tego, jaki mamy punkt wyjściowy. Bo każdy z nas jest inny. Każdy ma zupełnie inną fizjologię owłosionej skóry głowy. Każdy z nas ma zupełnie inną fizjologię naszego mieszka włosowego. Natomiast tak absolutnie poprawnie byłoby, aby z naszego zespołu mieszkowego wyrastały co najmniej 2 włosy.
Bo stąd też później jedni mają te fryzury bardziej bujne, tak? A ktoś, kto ma tak zwane rzadkie włosy, no to najprawdopodobniej to jest jeden włos z jednego mieszka, tak?
To musimy już określić trichoskopowo, to na pewno, obrazowo.
Czyli pod komputerem, tak? Pod
taką... Tak, to jest obrazowanie trichoskopowe z mikrokamerą, z odpowiednim oprogramowaniem. I to pozwoli nam też stwierdzić, czy na przykład dotyczy to na przykład przerzedzenia w jakiejś jednej okolicy, czy na przykład mamy na przykład w ten sposób ograniczony potencjał wzrostowy i ograniczoną właśnie ilość właśnie włosów z danego zespołu mieszkowego.
Z powodu jakichś tam czynników właśnie niedoborów chociażby, prawda?
Nieodpowiedniej pielęgnacji, niedoborów, stresu,
powody
farmakoterapii.
Mogą być różne.
Mhm. Cały szereg.
A wróćmy w takim razie do tej trzeciej fazy wzrostu włosa, do fazy telogenu. Czy ilość włosów wypadających w tej fazie powinna być zauważalna dla oka, dla tego, tej osoby, której to dotyczy? Czy to powinno się tak dziać po prostu, że nie powinna tak jakby konkretnie zauważyć? To się powinno dziać niezauważalnie, że te włosy się przerzedzają, czy mogą wypadać nadmiarowo?
Przede wszystkim, tak jak już uprzednio wspomniałam, w takim absolutnie fizjologicznym cyklu wzrostu włosa w fazie telogenowej możemy mówić o wypadaniu włosów do 100 włosów. To jest zupełnie normalne.
Czyli więcej, to już jest zauważalne wtedy,
zgadza
tak?
się.
Już widzimy, że te włosy nam lecą, jak to mówią.
Jak najbardziej. Oczywiście do 100 włosów również to może być zauważalne. Na przykład, kiedy mamy grube, ciemne, gęste włosy, no to analogicznie my widzimy nawet fizjologicznie, ale taką ilość włosów w różnych miejscach. To jest absolutnie, absolutnie normalne, to jest fizjologia. Natomiast w przypadku łysienia telogenowego możemy powiedzieć o tym, że mamy na przykład zmożoną utratę włosów do 300-400 nawet włosów dziennie i to już jest niestety stan patologiczny.
To już wtedy jest zauważalne też bardziej. A ile czasu może trwać taka faza właśnie wypadania włosów? To jest długi czas, czy też to trwa króciutko i potem następuje zakręt i znowu mamy fazę anagenu, czyli zaczynają nam włosy odrastać?
Moja ulubiona odpowiedź to zależy, bo to zależy od czynnika sprawczego, bo łysienie telogenowe jest takim łysieniem, które występuje na skutek wystąpienia jakiegoś czynnika wyzwalającego. W związku z czym, jeżeli to na przykład był czynnik jednorazowy, tak, czyli na przykład wirus grypy, wysoka gorączka, COVID-19, tak, jakaś infekcja na przykład na tle wirusowym, która przebiegała na przykład z wysoką gorączką. No to oczywiście możemy mówić o tym, że wtedy łysienie telogenowe zazwyczaj ustępuje po upływie 2 do 3 miesięcy i utrzymuje się od 3-4 do 5 miesięcy. Natomiast jeżeli mamy taki przypadek, że u danej osoby występuje stale przewlekły stres. No to oczywiście mówimy tutaj o tym, że hormon stresu, tak zwany hormon stresu, czyli na przykład kortyzol, jest bardzo wysoko podwyższony, stale podwyższony, więc dopóty ten kortyzol będzie na nieodpowiednim poziomie, zbyt wysokim poziomie, dopóki my będziemy stale narażeni na ten czynnik wyzwalający, czyli przewlekły stres, no to niestety to łysienie telogenowe może mieć także charakter przewlekły. Analogicznie long covid. Bardzo dużo mówiliśmy w uprzednich latach o long COVID, czyli o tych wydłużonych objawach ze strony na przykład zachorowania na COVID-19. I analogicznie jest tak, że u niektórych osób, znowu, to zależy wszystko od różnych czynników, to jest fizjologia, również może dojść do przewlekłego wypadania włosów na tle telogenowym z uwagi na long COVID. Więc to nie jest takie zero-jedynkowe.
A czy można w jakiś sposób zmniejszyć to wypadanie włosów w fazie telogenowej? Czy to już... jak włosy są w tej fazie, to jest nieuniknione, że one prędzej czy później wypadną i co byśmy nie robili, to się po prostu nie uda, nie powiedzie, bo włos i tak stracimy.
Przede wszystkim musimy ustalić przyczynę, czyli odpowiednia diagnostyka. Odpowiednia diagnostyka u na przykład lekarza specjalisty, dermatologa lub też na przykład u specjalisty trychologa, kosmetologa, trychologa. Więc to jest tak naprawdę punkt wyjściowy, bo może nam się wydawać, że jest to łysienie telogenowe, bo jest to dosyć popularny typ łysienia, bardzo często występuje. Natomiast może być tak, że wcale to nie jest łysienie telogenowe.
A to łysienie po prostu obejmuje całą skórę głowy, czy jakieś, nie wiem, zakola, tak jak mężczyźni na przykład potrafią łysieć, tak? Czy na jakim obszarze skóry, na przykład głowy, może do niego dochodzić? Wszędzie?
Jako, że to jest łysienie rozproszone, to oczywiście jest to łysienie rozproszone na całej okolicy naszej owłosionej skóry głowy. Natomiast musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. łysienie telogenowe nie wyklucza się z innymi typami łysienia.
Co to znaczy, że czyli można mieć dwa rodzaje?
Zgadza się, zgadza się. Możemy cierpieć jednocześnie na łysienie androgenowe i na przykład łysienie telogenowe, w związku z czym kluczem do sukcesu dla pacjentów, dla klientów trochologicznych jest właśnie odpowiednie rozpoznanie, różnicowanie, no i oczywiście diagnostyka. A kolejno przejście właśnie w odpowiednią terapię.
A to łysienie telogenowe, jeszcze przy nim zostańmy, ono tak dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn?
Jak najbardziej, tak. W każdym wieku.
A jakie jeszcze mamy inne rodzaje łysienia? Bo mówiła pani tutaj o dwóch rodzajach, tak? Androgenowe i teraz telogenowe, a jeszcze inne są? Czy to już jest...
Jak najbardziej, tak. Wyróżniamy między innymi, musimy na początku spojrzeć na łysienia, na te, które są niebliznowaciające. Przepraszam. Na te, które są niebliznowaciające i na te, które są bliznowaciające. Oczywiście najczęściej w praktyce trochologicznej spotykamy się z łysieniami, które nie obrazują się w formie bliznowacenia. I całe szczęście. Natomiast musimy pamiętać, że wyróżniamy łysienie androgenowe, łysienie telogenowe, łysienie plackowate. I łysienie plackowate jest łysieniem, które występuje bardzo często w formie autoagresji.
Kobiety i mężczyźni mogą doświadczać tego samego rodzaju łysienia?
Jak najbardziej tak. Znowu, to zależy, o którym łysieniu mówimy.
Bo kiedyś się mówiło androgenowe, że to łysienie typu męskiego, tak?
Zgadza się.
Ale to może dotyczyć też kobiet?
Oczywiście. Jak najbardziej tak. Wyróżniamy łysienie androgenowe typu męskiego, typu żeńskiego. Oczywiście, obrazowo znowu, jeżeli chodzi o na przykład skalę i formę występowania łysienia androgenowego, znacząco się różni u kobiet, jak i u mężczyzn. Natomiast czynnikiem wyzwalającym jest zazwyczaj ta sama przyczyna.
Chciałam zapytać o osoby poddawane leczeniu onkologicznemu, poddawane na przykład chemioterapii, immunoterapii. Mogą po leczeniu albo w trakcie tego leczenia mieć w bardzo złym stanie włosy, albo wręcz te włosy mogą stracić, tak? Bo w sumie wbrew takim powszechnym informacjom, że te włosy odrastają mocniejsze, tak, po takiej chemioterapii, no nie zawsze się tak dzieje. Kondycja tych włosów może zależeć, tych przyszłych włosów, które odrosną nam, może zależeć od fazy wzrostu włosa, w której były, gdy poddano pacjentowi chemioterapię?
Byłabym bardziej skłonna do tego, że znowu, to zależy od naszej fizjologii. Bardzo często na strukturę włosa, która na przykład występuje już po zakończeniu leczenia onkologicznego, również mają wpływ hormony.
No bo tak sobie myślę, że chemioterapia działa na komórki szybko dzielące się, tak? Czyli na komórki również mieszka włosowego, tak, i tej macierzy, o której pani wspominała, więc również chemioterapia może uszkadzać, prawda?
Oczywiście. I to jest największy problem. W przypadku łysienia, które występuje u pacjentów onkologicznych, mówimy o łysieniu, tak zwanym łysieniu anagenowym. Ale największym problemem jest niestety łysienie bliznowaciejące. I to jest największy problem u pacjentów onkologicznych. Oczywiście występuje on u znacznie mniejszej ilości procentowo pacjentów onkologicznych.
To jest taki rodzaj łysienia, że ten włos po prostu nie odrasta, tak?
Nie, mamy już niestety bliznowacenie w miejscu mieszka włosowego, w związku z czym już niestety do odrostu włosów nie dochodzi. Natomiast na kondycję naszych włosów, na też na przykład ilość danego wypadania, ilość włosów wypadających podczas terapii onkologicznej, również oprócz tego, że mówimy o fizjologii, to także ma wpływ na przykład tryb leczenia onkologicznego, dany związek, dany chemioterapeutyk.
Dokładnie. A jakie jeszcze inne czynniki albo leki mogą powodować wypadanie włosów albo ich ścieńczenie chociażby, tak? Bo to też jest często spotykana patologiczna sytuacja. Czy na przykład przyjmowane przewlekle leki mogą powodować tego rodzaju problemy u pacjentów, u osób?
Oczywiście jak najbardziej tak. To wszystko zależy od danego mechanizmu działania danego leku, ale także naszej wybiórczej odporności, tak? Czyli znowu fizjologia. Nigdy nie wiemy, jak każda osoba zareaguje na podanie danego leku, ale jak najbardziej wszelkiego rodzaju leki, nawet nieodpowiednia suplementacja, nieodpowiednia, nieprawidłowo zbilansowana dieta, to wszystko to ma ogromny wpływ na przykład potencjalną utratę włosów.
No ale na przykład o których lekach wiadomo? Bo rozumiem, że chodzi o leki nie takie okazjonalnie przyjmowane, bo boli nas głowa, tylko jeśli przyjmujemy jakieś leki po prostu na stałe przez dłuższy okres czasu. tak?
Zgadza się.
Czyli na przykład z jakich grup, no nie wymieniajmy może leków, ale przy jakich rodzaju schorzeniach trzeba uważać i czytać te ulotki, żeby to wiedzieć po prostu, a nie być zaskoczonym.
W większości na przykład są to leki kardiologiczne, z grupy leków kardiologicznych. Są to leki na przykład dla cukrzyków. Są to przede wszystkim leki też na odchudzanie, więc mamy całą różną masę różnych...
A leki hormonalne przyjmowane na przykład przez kobiety w związku z antykoncepcją też mogą wpływać
się.
Na
oczywiście.
Gorszą kondycję włosów?
Jak najbardziej tak. Znowu fizjologia, znowu punkt wyjściowy. Jak hormony u danej kobiety wyjściowo się plasują. Analogicznie nieodpowiednia suplementacja, kiedy mówimy na przykład o awitaminozie, zbyt dużej podaży różnych witamin, mikro, makroelementów, również możemy powiedzieć o wzmożonej utracie włosów. Więc tak naprawdę łysienie czy wypadanie włosów może dotknąć każdego z nas. I nie mówimy tutaj tylko o chemioterapeutykach, ale oczywiście o łysieniu polekowym jak najbardziej również.
A to dlaczego wiosną z włosami jest więcej kłopotów? Teraz mamy wiosnę i bardzo dużo osób narzeka na włosy.
To prawda, mówi się o tak zwanym przesileniu wiosennym, natomiast przede wszystkim tutaj możemy mówić o też zmianach takich klimatycznych, tak? Czyli mówimy tutaj o zmianie naszej pogody. My oczywiście reagujemy na to wszyscy w różny sposób, natomiast chciałabym też zwrócić uwagę na to, że bardzo często w okresie zimowym mamy nieodpowiednią podaż różnych czynników w formie suplementacji czy diety. Tak? I oczywiście w następstwie tego, również w tym okresie wiosennym, może dojść do wzmożonej utraty włosów, więc to jest wieloczynnikowe.
Czyli to, że zimą się tam w jakiś sposób suplementujemy, może po prostu być konsekwencją tego, może być wiosenne wypadanie włosów, na przykład, to chce pani powiedzieć.
W drugą stronę. Czasami właśnie zwróciłam z takiego praktycznego punktu widzenia, że okres zimowy jest takim okresem, kiedy niestety w mniejszy sposób suplementuje się niektóre substancje.
Ale co za dużo, to niezdrowo, prawda?
Zgadza się, tak
suplementacji.
Jak wspomniałam.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor nauk medycznych Klaudia Musiał, specjalistka trychologii, naukowo zajmująca się między innymi onkologią eksperymentalną, chemią medyczną i biologią molekularną. Dyrektor naukowa Skinline Clinic była moim i państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję pięknie.
Audycję zrealizował Jacek Puchalski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.